Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Brazylia jest przykładem państwa wieloetnicznego. W tym ogromnym kraju mieszkają, tworząc jedno społeczeństwo, Indianie, Europejczycy, Afrykańczycy, Arabowie, Maronici, a nawet Japończycy. Jakie kontrasty i problemy najbardziej dotykają brazylijski kościół? Jak wygląda z bliska zaangażowanie misyjne w działalność kościoła na kontynencie południowoamerykańskim? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, zarazem korespondentem Radia Watykańskiego. Z księdzem Zdzisławem Malczewskim, Chrystusowcem, rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak.
Przyjeżdża ksiądz z kraju wielkich kontrastów. Jaka jest Brazylia dzisiaj? Czy jest taka, jak ojciec ją zastał, kiedy pojechał do pracy na misję?
W tym roku mija 35 lat mojej posługi w Brazylii. Ja widzę Brazylię na tej przestrzeni jako kraj ciągle zmieniający się i zaskakujący. Człowieka, który tam żyje i próbuje zrozumieć rzeczywistość, mam na myśli społeczną. Dam taki przykład. 35 lat temu w tak zwanym interiorze, czyli ludzi utrzymujących się z rolnictwa, było 70% społeczeństwa, a 30% mieszkało w miastach. Dzisiaj jest odwrotnie już. Prawie 80% mieszka w miastach, a 20% pozostało w interiorze na wsi. To są przeobrażenia. W ostatnich 10 latach 40 milionów biednych Brazylijczyków przeszło do klasy średniej. Więc to są zmiany, które następują tak szybko, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego procesu przemian, które następują. Oczywiście, że dalej może nas szokować bieda, szczególnie w dużych metropoliach jak Rio, São Paulo, także i Curitiba, gdzie na ulicach ludzie po prostu koczują i to jest ich praktycznie ich dom. Kościół katolicki ma bardzo rozwinięte duszpasterstwa, tak zwane socjalne, które zajmują się różnorodną problematyką ludzi wykluczonych, mam na myśli w tej chwili dzieci, młodzież, bez rodzin, dla których jest utworzone specjalne duszpasterstwo. Myślę także o duszpasterstwie dziecka, które powstało dzięki byłemu prymaszowi Marzela, który był arcybiskupem w Maringá, wraz z lekarką Zildą Arns, siostrą rodzoną kardynała Arnsa z São Paulo. Utworzyli właśnie przed 30 laty duszpasterstwo dziecka. Polegało na tym, że przygotowuje się kobiety, szczególnie młode matki z tak zwanych regionów najbardziej dotkniętych nędzą, żeby one potrafiły odpowiednio przekazywać swoim dzieciom pożywienie. To znaczy uczenie wykorzystania tego, co normalna rodzina wyrzuca na śmieci. Mam tu na myśli skorupy z bananów, skorupki z jajek, które są wykorzystywane do przygotowywania posiłków. Chodzi o to, żeby poprzez działalność duszpasterstwa dziecka zmniejszyć śmiertelność noworodków. Dzięki właśnie kościołowi naszemu i zaangażowaniu poprzez duszpasterstwo dziecka bardzo szybko zmniejszyła się ilość umierających noworodków. W tej chwili ja konkretnie pamiętam, ale było ponad 30 noworodków umierających na 1000 urodzin, w tej chwili będzie około 15, które umierają. Nie? To znaczy, że jeszcze w tamte rejony, gdzie jest ta śmiertelność wysoka, duszpasterstwo dziecka nie potrafiło wejść albo nie potrafiło przygotować odpowiednio wolontariusze, które by pracowały z matkami opiekującymi się swoimi noworodkami.
No właśnie, to o czym ojciec mówi, to pokazuje, że jest to kraj, który jednak nie jest krajem bogatym, ale z drugiej strony myślę, że w świadomości powszechnej uchodzi jednak za kraj bardzo rozwinięty, a więc te kontrasty to jest pewna codzienność, pewna rzeczywistość, której nie da się nie zauważyć przyjeżdżając do Brazylii?
Ja powiedziałbym w ten sposób, że Pan Bóg obdarzył tamten region świata wieloma bogactwami naturalnymi i Brazylia ma ich pod dostatkiem. Wspomnieć chociażby przeszłość, stan Minas Gerais, gdzie była masa kopalń złota, diamentów. Północ Brazylii to samo, przeróżne kruszce. Z tym, że Brazylia dała się wykorzystać przez kapitał międzynarodowy, sprzedając produkty wydobywane, a potem kupując to, co przemysł produkuje, więc to wychodzi powiedzmy w bilansie kraju bardzo negatywnie, bo produkty się sprzedaje bardzo tanio, a kupuje się już produkty przemysłowe bardzo, bardzo drogo. W ostatnich 10-15 latach nastąpił wielki skok ekonomiczny Brazylii. Proszę zauważyć, że przed kilkunastu laty Brazylia miała bardzo duży dług międzynarodowy wobec Banku Światowego, Banku Europejskiego, wobec Funduszu Monetarnego. Potrafiła spłacić dług i w tej chwili ma duże rezerwy finansowe na dzień dzisiejszy i na przyszłość. Z tym, że Mówiąc o dzisiejszej Brazylii, nie możemy zapomnieć jej przeszłości, tragicznej przeszłości, kiedy była kolonią Portugalii. Wówczas Anglicy, Portugalczycy, Hiszpanie wykradali ludzi wolnych z Afryki, Angola, Mozambik. Przywożono ich do Brazylii i do innych krajów i sprzedawano na rynkach jak towar, zamieniając wolnego człowieka murzyna w niewolnika. Dopiero kiedy murzyni otrzymali wolność, wówczas ukazało się takie ciekawe prawo, że niewolnik, który uzyskał prawo bycia człowiekiem wolnym, nie mógł się osiedlić w regionach kolonizowanych przez Europejczyków. Dlaczego? Europejczycy przyjeżdżający do Brazylii, Polacy, Włosi, Niemcy, Portugalczycy, oni przyszli z tą mentalnością, że praca uszlachetnia człowieka. Poprzez pracę ci ludzie do czegoś doszli. Natomiast niewolnik murzyński, kiedy pracował na plantacjach bawełny czy trzciny cukrowej, czy w kopalniach, on patrzył na swojego białego pana, który siedział, nie pracował, nie męczył się. I u niego pozostało właśnie to, kiedy będzie wolnym, to on będzie sobie takim człowiekiem, który nie będzie się przejmował pracą, bo jak biały jego pan był wolny, nie pracował, więc on chciałby też takie życie uprawiać. Ta mentalność gdzieś pozostała, powiedzmy, w potomkach tych ludzi. Chociaż spotyka się ludzi o ciemnej karnacji skóry, bardzo pracowitych, bardzo uczciwych. Niestety, od czasów kolonialnych po dzisiejszy dzień korupcja jest rzeczywistością codzienną.
Jak w tym kraju kontrastów, a także tej bardzo zawiłej historii, jak w tym kraju odnajduje się Kościół? Jak wygląda dzisiaj Kościół brazylijski? To jest Kościół, który ma przecież największy na świecie episkopat, ale równocześnie to jest kraj, w którym kwitną różnego rodzaju sekty, grupy antychrześcijańskie. Jaka jest atmosfera duchowa dzisiejszej Brazylii?
Ja bym powiedział na wstępie w ten sposób, że Brazylijczyk z natury jest człowiekiem religijnym. Trudno spotkać Brazylijczyka niewierzącego. On wierzy. Z tym, że znowuż potrzebujemy się odnieść do przeszłości, kiedy przyjeżdżali pierwsi Portugalczycy, a później już zaczęto kolonizować kraj od otwarcia granic w 1808 roku przez króla Jana VI, który uciekł przed Napoleonem i schował się w Bahia, potem przeniósł swój miejsce zamieszkania wraz z dworem do Rio de Janeiro. Kościół jest obecny i był obecny, tylko że była niewystarczająca liczba misjonarzy, kapłanów. Stąd też świadomość religijna jest bardzo powierzchowna. Żartując, ale mówiąc z przykrością, że wśród Polonii mamy 8 sakramentów, 8 to jest święconka w Wielką Sobotę, w Brazylii mamy 8 sakrament, to jest ignorancja. I właśnie na tej ignorancji żerują najczęściej sekty. W ostatnim okresie episkopat Brazylii poprzez swoje dokumenty zwraca uwagę na to, żeby uświadamiać naszych wiernych o tak zwanej przynależności do Kościoła. Porównując właśnie do tej miłości oblubieńczej Chrystusa do Kościoła, Chrystus, który nas nie zdradza, ale nas miłuje aż do końca, tak samo, żebyśmy my jako katolicy byli wierni Kościołowi naszemu aż do końca, nie poddając się presjom czy pokusom materialnym, jakie przedstawiają dzisiejsze nowe sekty powstałe na terenie Ameryki Łacińskiej, a w sposób szczególny w Brazylii. Sekty to nie jest kwestia religijna, to jest moje patrzenie przez 35 lat, to jest wypełnienie próżni przez ludzi, którzy traktują religię jako swoje przedsiębiorstwo dochodowe, wypełniając to, czego państwo nie zapewniło, a mianowicie opieki zdrowotnej, szkolnictwa i bezpieczeństwa. Właśnie ci najbiedniejsi ludzie, a nawet i bogaci, bo w Curitibie mamy taką sektę Królestwo Boże, które Edir Macedo założył w Rio de Janeiro w latach 80. Jest tak zwana Katedra Wiary. Raz w miesiącu oni odbywają takie specjalne nabożeństwa dla przemysłowców, ponieważ w tej sekcie, zresztą jak i w innych później powstałych, głosi się tak zwaną teologię postępu, teologia da prosperidade. To znaczy, że Pan Bóg nie chce, żebym ja był biedny, nawet nie chce, żebym ja był w klasie średniej, tylko żebym był bogaty. I stąd też patrzę na tych ludzi bogatych, którzy chcą być jeszcze bardziej bogatsi. Więc to jest rozbudzenie tej chęci posiadania coraz więcej, a zapominania o tym, żeby być kimś. To, co Jan Paweł II powtarzał w czasie swojego pontyfikatu, byśmy się troszczyli o to, byśmy byli kimś, a nie poszukiwali tylko wartości materialnych, czasowych.
Wobec tego, jaka jest misja podstawowa Kościoła? Czy Kościół ma docierać wpierw do tych biednych, czy do tych bogatych, którzy się pogubili? No bo jedni i drudzy w pewnym sensie mają pewien problem z identyfikacją przynależności do Kościoła.
Ja myślę, że te dwie warstwy społeczne, ta najuboższa i ta najbardziej bogata, mają tę samą chorobę duchową, mianowicie ignorancję religijną. Środki masowego przekazu w Brazylii rozbudzają wśród ludzi poprzez swoje programy, poprzez swoje tak zwane nowele, te tasiemcowe filmy, to pragnienie bycia człowiekiem, który ma dostęp do dóbr materialnych. Ta pokusa konsumpcjonizmu w ostatnich latach bardzo, bardzo wzrosła. W Kurytybie ja postrzegam to, że tradycyjna klasa średnia odnosi się bardzo negatywnie do klasy biednej, która weszła do klasy średniej, została promowana społecznie. Puebla już zostało uknutych, uprzygotowanych opcje. Młodzież, rodzina, biedni, ale zapomniano o tych trzech. Zaczęto dawać preferencje tylko biednym. Jest takie powiedzenie bardzo smutne, że Kościół katolicki uczynił opcję na rzecz biednych, a biedni uczynili swoją opcję na rzecz sekt. To jest bolesne dla nas. Ale powtarzam to, co przed chwilą powiedziałem. Sekty dają to, czego państwo nie zagwarantowało swoim obywatelom, dlatego ci biedni idą i poszukują. Mówi się o misyjności. Chodzi o to, żeby uświadomić ochrzczonemu katolikowi, że on ma być misjonarzem i uczniem Pana Jezusa. Misjonarzem w swojej rodzinie, misjonarzem w środowisku, gdzie on pracuje, dając świadectwo swojej wierze. Oczywiście, że to jest proces długotrwały. Ja pracuję w Kurytybie, mieszkam już 19 lat. Archidiecezja przygotowała na przyszły rok 2015 tak zwaną misję archidiecezjalną, która się rozpocznie, ale nie będzie miała zakończenia. Oczywiście ten rok 2015 będzie intensywnym zaangażowaniem ludzi świeckich, aby odwiedzać poszczególne rodziny, by je prowokować w dobrym tego słowa znaczeniu, by się obudziły. Chodzi o katolików ochrzczonych, ale nie praktykujących. Nie dlatego, że coś zaszło między nim a Kościołem, tylko po prostu z tak zwanego lenistwa duchowego oni nie praktykują. Ale ja obserwuję, powiedzmy, stoję przed Kościołem w niedzielę, witając moich wiernych przed mszami i patrzę, jak przejeżdżają autobusy. Większość ludzi siedzących w autobusie, widząc Kościół, czyni znak krzyża. To znaczy, to są ludzie religijni, nie wstydzą się uzewnętrzniać swojej wiary. To jest wielkie wyznanie. W tej chwili mentalność globalizacji, jaką postrzegamy w świecie, ona przyszła do nas także w tym negatywnym przejawie. O czym myślę? Mówi się ludziom, że oni mają troszczyć się o własne szczęście, o własne dobro. Zapomnij o drugim, zapomnij o wrażliwości na drugiego, szukaj tylko i wyłącznie własnego szczęścia, własnego dobra. I ta mentalność egoistyczna czy hedonistyczna doprowadza do tego, że zmniejsza nam się we wspólnotach parafialnych liczba wolontariuszy, aby pracować w poszczególnych duszpasterstwach naszych wspólnot religijnych. To jest wyzwanie. Jak obudzić chrześcijanina katolika, aby z biernego stał się bardziej aktywny, stał się misjonarzem i uczniem?
Myślę, że to też szczególna praca pośród ludzi młodych. Brazylia miała szczególny akcent młodzieżowy. Myślę tutaj o Światowych Dniach Młodzieży, które odbyły się właśnie w Rio de Janeiro z udziałem papieża Franciszka. Polska tę pałeczkę Światowych Dni Młodzieży przejęła i przygotowuje spotkanie w Krakowie. Czy to, co wydarzyło się w ubiegłym roku, pozostawiło jakiś trwały ślad? Czy są jakieś owoce tego wielkiego, bo jednak było to olbrzymie wydarzenie kościelne, religijne w Brazylii?
Powiedziałbym w ten sposób, że Światowe Dni miały mało czasu, by były dobrze przygotowane. Ze względu na Mistrzostwa Świata, później Olimpiadę w Brazylii, spotkanie młodzieży w Rio de Janeiro zostało przyspieszone o rok. Dlatego też episkopat i poszczególne wspólnoty mieliśmy tylko 2 lata na przygotowania. A jednak nastąpiło obudzenie młodzieży. Ja to widzę po mojej parafii, po młodzieży w archidiecezji. Poza tym poszczególne kościoły lokalne przed Światowymi Dniami w Rio de Janeiro przeprowadzały tak zwany tydzień misyjny. To, co kiedyś w innych regionach świata mówiło się o katechizacji. Episkopat brazylijski prosił Ojca Świętego, żeby mogły się odbywać w diecezjach tygodnie misyjne. Młodzież przybywała z zagranicy, z innych regionów do diecezji, gdzie byli świadkami Pana Jezusa, chodząc do szkół, do szpitali, śpiewając, tańcząc na ulicach naszych miast, w parkach. Mieliśmy też w Kurytybie, w parku Jana Pawła II, młodzież z Polski, gdzie ponad 600 osób uczestniczyło w takim spotkaniu. Później polonusi starzy mi mówili: księże, ale ta młodzież z Polski jest inna aniżeli nasza brazylijska, bo kiedy przyszedł moment podniesienia w czasie mszy świętej, młodzież polska uklękła w błocie, bo deszcz padał. Tego byśmy nie mogli postrzec u naszej młodzieży brazylijskiej, która ma, no niestety, jeszcze też tą religijność powierzchowną. Widzę, że episkopat bardzo się zaangażował. Mam na myśli w tej chwili nacisk, troszkę i próbę wchodzenia na uczelnie, aby tam organizować duszpasterstwo akademickie. To, co w Polsce mamy już od lat, to doświadczenie ojców dominikanów, jezuitów, innych zgromadzeń, kapłanów diecezjalnych, posłudze młodzieży studiującej, w Brazylii czegoś takiego nie było. Nawet patrzę na Uniwersytet Katolicki w Curitibie, był kapelan, ale nie było szczególnej jakiejś takiej dynamicznej działalności, która by uzewnętrzniła, że nasza młodzież katolicka w tamtej uczelni katolickiej jest bardziej zaangażowana od młodzieży studiującej na innych uczelniach federalnych czy prywatnych. Także powiedzmy, taki pozytywny znak, zauważam, że jest to zainteresowanie i budzenie księży i młodzieży do tego, by na uczelniach tworzyć duszpasterstwo akademickie. Oczywiście, że dużym plusem jest to, że istnieją przeróżne grupy młodzieży. Z tym, że ja jako duszpasterz parafialny patrzę na to troszeczkę tak, nie powiem, że z zazdrością, ponieważ otworzyłem parafię na, dla przykładu, młodzież szenstacką. Chłopcy się organizują oddzielnie, dziewczęta mają spotkania oddzielne. Oni bardziej się koncentrują na sanktuarium Matki Bożej Szenstackiej, aniżeli by się powinni zaangażować w wymiarze parafialnym, wspólnotowej. W tej chwili pragniemy budzić młodzież niezaangażowaną w tych grupach poszczególnych, grupach już zorganizowanych czy mających doświadczenie kilkudziesięciu lat, ale żeby to była młodzież parafialna, związana właśnie z tą najmniejszą wspólnotą, o czym mówi konferencja episkopatu, żeby parafia stała się wspólnotą wspólnot.
Powiedzmy jeszcze słówko na temat Polaków. Jesteście rektorem polskiej misji katolickiej. Czy Polacy są liczną mniejszością w tym kraju? Jak wygląda ich życie wiary? Czy konserwują te wiary ojców?
Więc żeby znowuż zrozumieć naszą wspólnotę polonijną dzisiaj, potrzebujemy spojrzeć ku przeszłości. Polacy zaczęli przybywać do Brazylii, niektórzy jako uchodźcy po powstaniach, kiedy walczyli o niepodległość ojczyzny, walcząc z zaborcami. A później od 1869 roku rozpoczęło się przybywanie polskich chłopów, którzy chcieli kawałek ziemi, by móc na niej pracować, utrzymać swoją rodzinę i zapewnić lepszą przyszłość swoim dzieciom, swoim wnukom. W okresie międzywojennym, między I a II wojną światową, przybyła większa grupa robotników, intelektualistów. Po II wojnie światowej dotarło jakieś 20 tysięcy byłych żołnierzy sił zbrojnych na zachodzie, byłych obozowiczów z obozów koncentracyjnych hitlerowskich, więc ta nowa emigracja powojenna przyniosła nowy zastrzyk energiczny wspólnotom, troszeczkę już przygaszonym, nie z powodu, że już polskość wygasła, ale dlatego, że w 1938 roku rozpoczęła się nacjonalizacja za prezydenta Getulio Vargasa, który nakazał prawnie pozamykać wszystkie organizacje cudzoziemskie, pozamykać wszelką prasę w innych językach, szkoły. Wyrosło nam, no niestety, jedno, półtora pokolenia nie mającego dostępu do szkolnictwa, bo szkoły nasze polskie, mieliśmy prawie 400 szkół polskich, zostały zamknięte, na ich miejsce według prawa miały być otwarte szkoły narodowe, nie zostały otwarte. Polonia przez 50 lat nie miała kontaktu z Polską, bo w Polsce był socjalizm, w Brazylii był reżim wojskowy, także był podwójny lęk wobec reżimu w Polsce i reżimu miejscowego. Dopiero wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża obudził, dał nowy zastrzyk naszej wspólnocie polonijnej. Ci, którzy jakoś zapomnieli o swoich korzeniach polskich, zaczęli się przyznawać do polskości coraz bardziej. Jeżeli ja dzisiaj patrzę na wspólnotę polonijną, my nie mamy dokładnych danych, bo nikt tego od początku nie spisywał, ilu ludzi przyjeżdżało, bo przyjeżdżali na paszportach zaborców, ale poprzez przyznawanie się, poprzez spojrzenie na mapę etniczną Brazylii, ja obliczam, że jakieś 3 miliony osób żyjących w Brazylii ma pochodzenie polskie.
Dziękuję ojcu za rozmowę o Brazylii, o tej szerokiej perspektywie bardzo odległego od Polski i od Rzymu kraju. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ojciec Zdzisław Malczewski, chrystusowiec, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Z rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.